1198 roku papież Celestyn III oficjalnie uznał pewne bractwo za oficjalny zakon rycerski. Był to formalny początek krzyżaków, którzy niesamowicie zaszli nam za skórę, jednak jest to wiedza powszechna. Dziś proponuję spojrzenie na dzieje tego zakonu trochę z innej perspektywy. Perspektywy wielkich mistrzów. Kim byli ci ludzie, jaką mieli władzę i ilu ich było poza tym jednym spod Grunwaldu, którego wszyscy kojarzymy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program W Drewniakach przez Świat. Pierwszym krzyżackim wielkim mistrzem został wybrany spośród nie aż tak wówczas dużej grupy zakonników Henryk Walpot, rycerz z nadzianej rodziny. Co nie powinno dziwić, bo praktycznie niemożliwym było dostać się do zakonu rycerskiego, nie pochodząc z bogatego domu, który sowicie zakon wspierał. Zarówno on, jak i dwóch jego kolejnych następców starali się zarządzać młodym zakonem jak najlepiej potrafili, jednak daleko im było do charyzmatycznych liderów, którzy mieliby umiejętności, by wynieść zgromadzenie na wyższy poziom. I mam tutaj na myśli zarówno organizację, jak i bogacenie się. Na szczęście czwarty wielki mistrz był inny, to znaczy na szczęście dla krzyżaków, bo na bank nie dla nas. Nazywał się Hermann von Salza, szefem został w 1209 roku i od razu zaczął działać. W jaki sposób? Żeby uniknąć kolokwializmów, ujmę to tak. Miał ogromny talent do podlizywania się ważnym osobom. Naprawdę ważnym. Papieżowi, cesarzowi, królowi Sycylii. Każdego potrafił tak urobić, że zakon zyskiwał kolejne przywileje i bogactwa. To jednak nie wszystko, bo Hermann był, co tu dużo mówić, wizjonerem. Myślał o całe dekady w przód i wiedział, że przyszłość jego zakonu nie ma na dłuższą metę sensu w gorących i niebezpiecznych okolicach Ziemi Świętej. Przyszłości krzyżaków upatrywał w Europie. Tam też jeszcze było sporo pogan do schrystianizowania, a mimo wszystko do domu bliżej i odrobinę bezpieczniej. Początkowo chciał umieścić zakon wcale nie u nas, a na Węgrzech, przy czym nie wyszło. Czemu? Otóż mistrz Hermann skontaktował się z władcą Węgier, Andrzejem II, i złożył mniej więcej taką propozycję. Królu Złoty, a konkretnie Królu Złoty Węgierski, wy tam macie tych pogan u siebie, wiemy, że z nimi nie ma lekko, to zróbmy tak, że my przyjedziemy ich wybić ku chwale naszej wspólnej religii, ale ty nam musisz na ten czas dać kawałek swoich ziem, żeby mój zakon rycerski miał się gdzie osiedlić i skąd wyprowadzać krucjaty. Andrzej II powiedział, że jasne, zaprasza serdecznie miłych gości, przy czym tylko w początkowej fazie współpraca układała się dobrze, bo krzyżacy zgodnie z planem pokonali pogan, zgarnęli im jeszcze trochę ziem i ani myśleli zawijać się do domu. Planowali tam zostać, a o oddaniu dzierżawionych terenów nie za bardzo chcieli rozmawiać. Ich nieszczęście polegało na tym, że król Węgier bardzo nie lubił takiego testowania cierpliwości i sprawną wojskową ripostą zmusił zakon do wyprowadzki. Hermann musiał szukać dla swoich ludzi nowego domu. Odezwał się zatem do pewnego Polaka. Konrad mu było na imię, konkretnie Konrad I Mazowiecki z zawodu książę dzielnicowy. Chłopina nabrał się niestety na ten sam wałek mistrza Hermana, co król Węgier. W 1226 roku wydzierżawił więc dobrym krzyżakom ziemię chełmińską w zamian za pomoc w walce z poganami. Niestety w przeciwieństwie do Węgier, nasz kraj był wtedy słaby i podzielony. Kiedy Konrad zorientował się, że krzyżacy nigdzie się po wykonanej robocie nie planują wybierać, było już za późno. To jednak nie oznacza, że krzyżacy od razu przenieśli tam swoją główną siedzibę. Sam mistrz Hermann nigdy na przykład w Prusach stopy nie postawił, a i kolejnych 8 jego następców kierowało zakonem z Akki, a potem jeszcze przez moment z Wenecji. Swoją drogą było wśród nich kilku niezłych gagatków. Na przykład w CV wielkiego mistrza Konrada z Turyngii znaleźć możemy takie epizody jak spalenie miasta w Niemczech i aresztowanie arcybiskupa Moguncji. Jego następca, Gerhard von Malberg, spłodził natomiast dwóch synów. Co prawda formalnie czepiać się za bardzo nie można, bo niby jeszcze przed złożeniem ślubów, ale i tak miał przez to kłopoty, bo dzieci się z nim potem regularnie procesowały. Na sumieniu miał zresztą o wiele więcej, bo był to pierwszy wielki mistrz krzyżacki, którego zakonna kapituła wyrzuciła z roboty. Na tym jednak jego kontrowersyjne przygody się nie skończyły, bo upokorzony zakonnik dołączył do konkurencji. uciekł do templariuszy. Kolejni wielcy mistrzowie ze zmiennym szczęściem próbowali utrzymywać główne siły zakonu w Ziemi Świętej, jednak wiele lat trzeba było czekać na godnego następcę Hermana von Salcy, który jeszcze w jeden ciekawy sposób przysłużył się krzyżackiej tradycji, choć już tylko pośrednio. Niedługo po jego śmierci ustalono, w jaki sposób będzie się od tej pory wybierało wielkiego mistrza. Cała procedura zaczynała się jeszcze pod koniec życia takiego mistrza. Jednak o tym, jak wybierano szefa, który paradoksalnie wcale nie był najważniejszy w zakonnej hierarchii, opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!